Drogi ojcze dyrektorze, zaczynam od księdza dyrektora, bo właściwie wszystko, co tu widzimy, wszystko, czym się cieszymy, to miało swoją inspirację, plan, wolę najpierw w myślach, zamiarach księdza dyrektora. Pewnie otoczony swoimi wiernymi współpracownikami, swoim zgromadzeniem, sam nie zdołałby tego zrobić, ale ponieważ każda z tych instytucji, które ksiądz dyrektor powołał do życia, jest wielka, zasługująca na szacunek, na podziw, na modlitwę. Dlatego to moje słowo dzisiejsze rozpoczynam od podziękowania właśnie księdzu dyrektorowi. Niech Bóg błogosławi w dalszych zamiarach, zamysłach. Niech ich nie braknie ani w sercu, ani w intelekcie. Kochani siostry i bracia, czcigodni księża, księże kustoszu, gospodarzu tej świątyni, czcigodne siostry, nic nie wygląda tak pięknie z tej strony, jak właśnie kornety sióstr z tamtej. A kiedy się jeszcze ma świadomość, że jest matka generalna, to tak jakby rój pszczół zgromadził się wokół swojej matki. Dziękujemy bardzo. Oczywiście to podziękował ojciec dyrektor, ksiądz kustosz, ale dziękujemy bardzo za tę obecność świętego brata Alberta, który dla papieża Jana Pawła II tyle znaczył. Jest na to wiele dowodów. Dzisiaj już te okoliczności i te niektóre momenty były wspomniane. Kiedy patrzę na prezbiterium tej świątyni, kiedy tak z daleka zatrzymujemy wzrok na tej białej sylwetce Ojca Świętego, to wydaje się, że jest tu, jest z nami, że razem z nami oddaje cześć temu, dla którego wszystko zostawił. Temu, który był jego drogą, jego prawdą, jego życiem. Nie zdołamy wszystkiego powiedzieć sobie dzisiaj o Ojcu Świętym. Może całe szczęście. Kaznodzieja czasem ma pokusę traktowania swoich słuchaczy tak, jakby musiał im powiedzieć wszystko, bo inaczej się nie domyślą. Ale to tak przecież nie jest. Słuchamy wszyscy Bożego Słowa i w każdym z nas to Słowo Boże zostawia swoje ślady. A usłyszeliśmy dzisiaj jeden z najbardziej fascynujących fragmentów Ewangelii. Kiedy tam byłem, miałem dokładnie takie wrażenie, że gdzieś ten głos, dźwięk, pytanie Jezusa, że ono jeszcze gdzieś się unosi w powietrzu. Czy doceniamy to, że Bóg pyta człowieka: kochasz mnie? Zwykle te pytania zadajemy z drżeniem serca. Czekamy na pozytywną odpowiedź, bo ludzkie życie wtedy jest spełnione, kiedy dokonuje się w miłości bez niej, choćbyśmy trafili na najwyższe stanowiska w świecie, bez niej nie będziemy szczęśliwi. Potrzebujemy miłości. Ale żeby Bóg, żeby Chrystus zadawał to pytanie i to aż trzykrotnie. Miłujesz mnie? My często obawiamy się pytać o tę miłość. Kiedy nie jesteśmy pewni, nie ryzykujemy. Kiedy mamy za sobą trudne doświadczenia, wolimy powstrzymać się od tego wyznania. Trzeba nabrać spojrzenia Jezusa na tego drugiego, żeby mu móc odpowiedzieć jak Piotr. Przecież Ty wszystko wiesz. I tylko Ty wiesz, że kocham Ciebie naprawdę. Ja myślę, że pierwsze pytanie i pierwszy problem, z jakim dzisiaj spotykamy się tutaj, w tym niezwykłym dniu, przypominającym inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II, w dniu, w którym wspominamy tamto wydarzenie, które jak moc Ducha Świętego wprawiło całą Polskę w radosne albo trudne upojenie. Jedni się cieszyli, inni nie wiedzieli, jak zareagować. Ale większość polskich serc wypełniała duma, radość, szczęście. Bo znalazł się ktoś, kto na pytanie Jezusa, miłujesz mnie? Zdecydował się odpowiedzieć. Zawsze myślę o tym przywołaniu jakby kandydata na tron papieski do rzeczywistości. Kiedy go tam pytają w kaplicy Sykstyńskiej, kiedy mu mówią, kiedy oznajmiają Dominus adest, advocat te. Pan jest, Pan przybył. I wołać. Będziesz miał tyle siły, żeby odpowiedzieć na jego pytanie. Myślę, że żaden papież nie ma złudzeń, że droga, na którą zdecyduje się wkroczyć, będzie drogą wygodną. Ale też doskonale wie, że Bóg nie wezwał nas na drogę wygodną. Bo jeżeli ktoś chce iść za Nim, musi wziąć na siebie krzyż. Musi próbować Go naśladować. Ten moment, w którym nowy papież decyduje się udzielić pozytywnej odpowiedzi, musi być dla każdego następcy świętego Piotra trudny. Czy dlatego święty Jan Paweł II, patron dzisiejszego dnia, patron naszej małej kujawsko-pomorskiej ojczyzny, czy dlatego od pierwszych chwil ciągle nas prosił o modlitwę, o pamięć, o solidarność z Nim. Aż do tego przejmującego momentu, kiedy powiedział, pewnie wielu z nas ten moment pamięta, módlcie się za mnie teraz i po śmierci. Dzisiaj Ojcze Święty, wspominając Ciebie, Twoją życiową drogę, Twoje świadectwo, już nie modlimy się za Ciebie. Dzisiaj my prosimy, żebyś modlił się za nas, bo ogromnie potrzebujemy Twojej modlitwy, Twojej ingerencji. Staje się przecież coś nie najlepszego w naszej ojczyźnie. Podział, oddalenie, niesnaski, kłamstwa. To wszystko jest rzeczywistością. I to nic, że jedna strona zarzuca to pierwszej, pierwsza drugiej. Ważne, że tyle zaprzeczeń Twojej postawy, Twojej miłości do Polski jest w tej naszej codzienności obecna. Kiedy mówiłeś do Polaków o Polsce, wygłosiłeś jeden z najpiękniejszych tekstów dotyczących miłości ojczyzny. Ja wiem, że go znamy, ale myślmy o nim raz jeszcze. Całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, abyście przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami korzeni, z których wyrastamy. Abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście duchowej mocy szukali u tego, u którego tyle pokoleń naszych matek i ojców ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nie wzgardzili miłością, która jest największa, a wyraziła się przez krzyż. Bez niej życie ludzkie nie ma korzenia ani sensu. Proszę was o to. Drodzy moi siostry i bracia, prawdę mówiąc, niewiele jest do dodania w tym momencie naszych rozważań do tekstu, który usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy, jakoś przez nas przeszedł, ale jak to czasem bywa z poleceniami ojców i matek. Mówimy w takim języku codziennym. Tu wszedł, tu wyszedł. a przecież Ojciec Święty prosił o to wszystko, co usłyszeliśmy, z największą uwagą, z największym przejęciem, jakby wiedział, jakby czuł, w którą stronę idziemy. 22 października 78 roku napisane to jest tutaj nad prezbiterium. Nie bójcie się. Otwórzcie drzwi systemów politycznych, społecznych, drzwi serca, drzwi intelektu. Jak to się dzieje, że tak wielu naszych rodaków, którzy biegli na spotkania z Ojcem Świętym, którzy bywali w świątyniach, którzy mówili o papieżu ze łzami w oczach, dzisiaj jakby tamtych jego nauk zapomnieli. Dzieło Jana Pawła II, tu tak wspaniale przypomniane przez to sanktuarium, przez te świątynie, to jest prawdziwe zwierciadło, w świetle którego możemy zobaczyć swoje sumienia, swoje myślenie, swoje serce. Warto się tak skonfrontować z prośbami świętego papieża. Warto zobaczyć siebie w prawdzie, jak ten Ojciec Święty walczył o prawdę życia społecznego, o prawdę życia indywidualnego. Jedna z najpiękniejszych jego encyklik, Veritatis Splendor, blask prawdy, której trzeba szukać, nie ją sobie tworzyć, tylko szukać. Ojciec Święty ujął to w takich terminach: lektor i kreator. Lektor to ten, co odczytuje prawdę daną mu przez Boga. Kreator to ten, który ją sobie sam tworzy. Ten, który sam tworzy sobie prawdę, nie potrzebuje ani Boga, ani Ewangelii, ani Kościoła w swoim życiu. Ilu z nas uległo pokusie bycia kreatorami prawdy? Ilu z nas z satysfakcją, z radością przygląda się kreowanej prawdzie? Kiedy mówię wszyscy duchowni, to przecież opoje zdziercy, kłamcy, prowadzący życie niemoralne. To mówię i powtarzam głupstwa. Wiecie, że po raz pierwszy te prawdy proponował swoim słuchaczom Józef Goebbels, ale także i ten, któremu służył Hitler. Wystarczy zajrzeć do odpowiednich publikacji, żeby żywcem znaleźć tezy, jakie dzisiaj nam są podpowiadane w filmie Claire. Tak myślałem, przyglądając się temu filmowi, dlatego o nim mówię, że wiem, co mówię. Tak myślałem, co powiedziałby papież, gdyby zobaczył naszą bezmyślną fascynację. Były, nie wiem, czy to jest jeszcze teraz, ale były miasta, w których organizowano kilkanaście projekcji każdego dnia, byle zatruć, byle przekonać. Na rozpoczęcie, na pierwszą projekcję pokazową tego filmu przyszedł dobrze znany starszemu pokoleniu Jerzy Urban, który mówi: ja nie jestem tylko antyklerykalny, ja jestem antyreligijny. I cieszy się z tego, co zostało pokazane w filmie. Czy to jest pełna prawda o duchowieństwie Polski? We Włocławku, gdzie jestem biskupem, mówię zwykle: przecież to stąd wyszedł męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau, biskup Michał Kożal. To w diecezji włocławskiej zginęło ponad 50% księży. Pomyślmy, 50%, co drugi z tych, którzy siedzą. Tylko dlatego, że mieli odwagę stać po stronie Jezusa i po stronie ojczyzny. Jest wiele świadectw więźniów Dachau, którzy opowiadają, jak ich próbowano przekupić perspektywą uwolnienia, wygodnego życia, byleby się tego Jezusa i Polski zaparli. To wśród tych duchownych, wśród tych 50% są klerycy, jest rektor seminarium, są męczennicy z Osięcin. I iluż jeszcze mógłbym ich wymieniać? A Toruń to przecież dawna część diecezji chełmińskiej, równie męczeńskiej. To w tej diecezji w liczbach bezwzględnych zginęło jeszcze więcej księży niż we włocławskiej. Tylko w proporcji to było prawie 50%, a we włocławskiej te 50% zostało przekroczone. A zatem film Claire to jest pełna prawda o duchowieństwie? Nie myślcie, drodzy siostry i bracia, że Jan Paweł II, święty patron naszego dnia, że on nie widział błędów i problemów w życiu duchownym, duchownych. On mówił: najwięcej może zaszkodzić Kościołowi ksiądz, I mówił to do nas, ludzi w sutannach, otwarcie, jasno. Ale doskonale też pamiętał zdanie świętego Jana Wianeya. Zapamiętajcie je sobie. Nie ma złych księży. Są tylko księża, za których nie dość modlą się wierni. Kiedy ostatni raz bezinteresownie, spontanicznie prosiliśmy Boga za swojego proboszcza, za swoich wikariuszy, katechetów, za biskupa, za papieża. Cudowna jest taka modlitwa błogosławionego kardynała Newmana, który porównuje Kościół do łodzi miotanej we wszystkie strony w czasie burzy na morzu. I mówi: nie boimy się, Panie. Nie lękamy się. Ufamy Tobie, bo powiedziałeś, że będziesz z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Prosimy Cię tylko, daj swoją łaskę Ojcu Świętemu, następcy Chrystusa, żeby mógł prowadzić miotaną łódź Kościoła ku bezpiecznej przystani. Wydaje mi się zawsze, że modliliśmy się kiedyś częściej, nie tylko o powołania dobre i święte, ale po prostu za tych naszych księży, którzy są z nami w naszych parafiach. Może ta dzisiejsza uroczystość między innymi to nam przypomni raz jeszcze. Żeby nauczyli się odpowiadać noszący sutannę na pytanie Jezusa: kochasz mnie? Ty wszystko wiesz i wiesz, że Ciebie kocham. Spójrzmy na siebie jako zwierciadło, traktując teksty Ojca Świętego Jana Pawła II. Kiedy 22 października 78 roku, przypuszczam, że wielu z nas stało tam wtedy na placu Świętego Piotra, bo przecież stał się cud. Po raz pierwszy mogliśmy wyjechać szybko, prawie natychmiast. W ciągu tygodnia, załatwiając paszport, wizy. Te wizy stawialiśmy w ambasadzie włoskiej w Warszawie sami. Zostawiono nam pieczątkę. Stawiajcie do paszportu. Otóż kiedy staliśmy tam, nadszedł taki niesamowity moment, bo papież fragment swojej homilii przecież powiedział po polsku. Ludzie wszystkich narodów i języków nie rozumieli niczego. Ale Polacy nie umieli opanować wtedy skowytu serc. Ten płacz Polaków wzbudził zdumienie obserwatorów. Czemu oni płaczą? A odpowiedział jakiś przytomniejszy uczestnik, bo to jest ich ziomek. On jest z ich kraju. To jest jeden z nich. Takie były wtedy realia, które znalazły swój punkt centralny w auli Pawła VI. Kiedy ten papież nie mógł wprost się rozstać ze swoimi ziomkami. Kiedy i on był wzruszony z trudem, nie wybuchając płaczem. I kiedy kilka tysięcy Polaków płakało, a Włosi myśleli, że Góralu czy ci nie żal, to nasza najpobożniejsza pieśń liturgiczna. No bo Polacy śpiewali ją papieżowi, no więc to na pewno musi być liturgiczna, pobożna i głęboka pieśń. A pewnie, że żal, odpowiedział wtedy Jan Paweł II. Góralu, czy ci nie żal, a pewnie, że żal. Bo Polska to była jego historia. Jego kultura, jego najbliżsi, jego życie. Tę Polskę chciał zaszczepić w naszych sercach. Chciał, żebyśmy kochali ją tak jak on. I to jest kolejne zadanie, jakie nam dzisiaj zostawia. I już zbliżając się do końca tych naszych rozważań, gdzie jest fundament tej postawy Jana Pawła II? Tym fundamentem jest to, co wyraża jego zawołanie, biskupie. Totus Tuus Maria, całkiem Twój, Maryjo. I on, tak jak ona, ruszył z ewangelizacją. Przepiękny tytuł tej świątyni. Ruszył z nową ewangelizacją, z ewangelizacją zawsze tą samą, polegającą na tym, że Chrystusa zanosi się o otoczeniu światu, drugiemu człowiekowi. Tak jak ta Maryja, kiedy poszła do Ain Karem, nie poszła sama do kuzynki, tylko poszła z Jezusem obecnym pod jej sercem. Bo Jego chciała zanieść. To jest patronka ewangelizacji. Zapytałem przed rozpoczęciem mszy świętej, niech mi ojciec wybaczy, czy jest wśród tych wspomnianych tutaj kultowych przedstawień Matki Bożej, Matka Boża z Guadalupe. Pierwsze objawienie Matki Bożej w historii chrześcijaństwa. Największe sanktuarium, i uspokoił mnie natychmiast ojciec kustosz, mówiąc, oczywiście, że jest. Musi być. Tam ona pokazała, co to znaczy ewangelizacja. Bo kiedy już biskup uwierzył, jego dworacy uwierzyli, że to naprawdę Maryja spotkała się ze świętym Juanem Diego. Jak ogień po ściernisku poszła Ewangelia. I tego, czego franciszkanie nie mogli zrobić przez całe lata. W ciągu roku stało się rzeczywistością. I atakowany jest ten kraj złem tak samo jak każdy kraj katolicki. Bo gdzie jest dobro, tam również pojawia się wróg, nieprzyjaciel, zło. Ale ten Meksyk pozostaje wierny Matce Ewangelizacji, Gwieździe Ewangelizacji. I papież był tej Gwieździe Ewangelizacji wierny. Dlatego pierwszą przecież podróż zagraniczną odbył właśnie do Guadalupe. O Matko Boża, Ty, która dałaś nam tak wiernego i wspaniałego sługę swojego, Jana Pawła II, naucz nas wierności wobec Twojego Syna. Naucz nas czci i zaufania do siebie. Przypominaj nam często, jak wielki był Syn naszej ziemi. Ziemi, którą kazał nam kochać, kultury, którą kazał nam rozwijać, wiary, którą nam kazał umacniać. Amen.